dokonywać nowych zakupów. Niemniej to wszystkich nas dotyczy, bo i przeglądy, i czas użytkowania tego sprzętu niestety się skraca. Technologia idzie do przodu, ale te wszystkie urządzenia mają taką żywotność, że w przypadku kilku lat są zamortyzowane praktycznie i technologicznie są już tak zużyte, że trzeba będzie je wymieniać.
To nie pytanie, tylko uwagi. Ja przyglądając się z kolei mam wrażenie, może taka moje przemyślenia, ponieważ troszeczkę mówię, że jest panem prezesem, którego oczekiwałem. Sprawozdanie mi odpowiada, podobają mi się działania, które podjął pan w celu porozumienia różnych rzeczy, aby zmniejszyć koszty z sąsiednimi szpitalami. I widzę tutaj duży wkład pracy z moich obserwacji. Ja osobiście gratuluję.
Dziękuję panu radnemu. No mnie się też wydaje, że to jest pierwsze aż tak skonstruowane sprawozdanie do tej pory, które mówi o przyszłości, o zamiarach, o działaniach panów. Mnie to sprawozdanie również na mnie zrobiło takie wrażenie, jak tu wspomniał kolega. Proszę państwa, proszę pan starosta.
Dziękuję bardzo. Zdaję sobie sprawę, że już ponad godzinę rozmawiamy na temat szpitala, ale tak jak pan przewodniczący zauważył, forma na tyle jest odpowiednia, że ta dyskusja w końcu jest merytoryczna i idzie we właściwym kierunku. Ale też chciałbym się jednym zdaniem odnieść do tego, o czym wspominał pan radny Jabłoński, mówiąc o decyzjach organu założycielskiego. Szanowni państwo, skoro rozmawiamy obiektywnie, rozmawiamy o faktach, które miały miejsce, to chciałem przypomnieć, że szereg lekarzy, i to jest może specyfika naszego szpitala powiatowego w Goleniowie, za który odpowiadamy, mówili wyraźnie, że bez sprzętu pracować nie będą. Jeżeli inne szpitale takich ciśnień nie mają, to bardzo dobrze, tylko się cieszyć. Natomiast tutaj kierunkowa decyzja, to co podkreślił też pan przewodniczący, każdy ma swoje zdanie. Ta decyzja, uważam, była decyzją słuszną, że podnosimy jakość sprzętu, bo wspomniane zakupy zrealizowane przez zadłużenie gminy Nowogard na szpital w Nowogardzie są dofinansowaniem i bardzo dobrze. Tak samo my, jako właściciel, powinniśmy wspierać, tylko w przypadku tego tomografu powiat goleniowski, czy też zarząd powiatu, a tym bardziej rada, nie dała na to złotówki. To ówczesna pani prezes pozyskała ponad 200 tysięcy złotych z zewnętrznych, powiedzmy, podmiotów. Natomiast my z budżetu nie dokładaliśmy do zakupu tomografu. Pani prezes nas zapewniała, że będzie to realizować w sposób nieutrudniający finansowanie spółki. Stało się inaczej. Pani prezes kupiła to, można powiedzieć, częściowo za gotówkę, wydając z tego, co się dowiedzieliśmy, po fakcie środki zabezpieczone na koncie. I możemy oczywiście dzisiaj płakać nad rozlanym mlekiem, tylko dzisiaj tak łatwo się właśnie macha rękoma. Gdzie był zarząd? Gdzie, co my robiliśmy? No tak, panie radny, pan był starostą. No, po kim, ale po panu się tego nie spodziewałem, że pan będzie w taki sposób oceniał, gdzie był zarząd. No, nie sztuka teraz, żeby przypominać z pana kadencji decyzyjność i też pytać gdzie, bo my patrzymy na to realnie. No, jeżeli mamy dyrektora szkoły, prezesa szpitala, z natury sobie ufamy. Pani radna pytała, komu ufać, gazecie czy panu prezesowi. Okazało się, że jest błąd pracowników. Słucham? Dokładnie o tym mówię, ale zaufanie to jest chyba to, czym powinniśmy się kierować. W pewien sposób oczywiście, tak jak na drodze, jest ono ograniczone. I po to jest ta dyskusja, żeby to zbadać, gdzie który pracownik popełnił błąd, bo pewne dane, o czym też była wzmianka, mogą być w jakiś sposób nie tyle zakłamane, co zmodyfikowane, bo chodzi o tą stepnicę i tak dalej. Natomiast co do zasady, jeżeli mamy dyrektora, prezesa, tak samo dzisiaj państwo, nawet tu kolega Józef Korkosz mówi, że cieszy się, że pan prezes tak ciekawie opowiada, no też liczymy na to, że to wszystko będzie zrealizowane i przyniesie spodziewany efekt. Dlatego ja uważam, że dzisiaj, kiedy mamy ten tomograf, róbmy wszystko, by ten kontakt był i dobrze by było, gdyby szpitale ościenne, w ramach nawet tego, co mówił kiedyś Kazimierz Lębas, radny, tutaj jeszcze pani prezes, bo to było chyba bodajże w tym roku, wiosną, jak była pani Haraszczuk, mówił, że jest chętny do współpracy. Chciałbym, żeby to faktycznie się przełożyło, żeby ten sprzęt na terenie powiatu, gdzie pamiętajmy, kontrakt na terenie powiatu jest jeden. podzielony na dwa szpitale. Ja dalej będę dążył do tego, niezależnie od tego, jak potoczą się no nasze chyba wspólne losy, bo większość z nas jednak startuje w tych wyborach, które są za kilkadziesiąt dni, abyśmy kiedyś doprowadzili, żeby ten kontrakt był na jedną jednostkę, żeby to był jeden szpital, żebyśmy nie musieli tutaj dyskutować i się dzielić, kto jest winny takiej czy takiej sytuacji, tylko żebyśmy mogli doprowadzić, żeby nawet pan skarbnik nie miał w końcu na głowie tylu problemów. Bo dlaczego my nigdy nie rozmawiamy o tym, że szkoły, które prowadzimy, też są przecież deficytowe. Też ministerstwo nie płaci 100% subwencji oświatowej. Dokładamy, nikt nie dyskutuje o tym. A rozmawiamy tutaj o drugim ważnym elemencie, jak nie najważniejszym, o bezpieczeństwie naszym, bezpieczeństwie zdrowotnym, które zabezpiecza nam szpital powiatowy. Tak jakby to było coś traktowane po macoszemu, jakbyśmy tego wcale nie musieli mieć. Więc może to i ma wpływ na to sytuacja trochę geopolityczna naszego powiatu, tego, że są dwa szpitale, że dwa troszeczkę ze sobą w jakiś sposób, w cudzysłowie, rywalizują. Ale chciałbym, żeby był jeden i żebyśmy też doprowadzili do tego, na przykład w przyszłej Radzie, aby Rada podjęła decyzję. Tutaj był troszkę uśmiech na Państwa twarzy, że może 2 miliony to za dużo. A tak dokładamy do szkół, w końcu dokładamy do basenu i przestajemy o tym dyskutować, bo zobaczyliśmy i zrozumieliśmy, że robione jest wszystko, by koszty były jak najmniejsze, ale nie da się prowadzić dzisiaj basenu, by zarobić na jego utrzymanie. Po prostu się nie da. No oczywiście można podnieść ceny o 100% i zakładać, że zmniejszy się o połowę wejście i tak będziemy mniej więcej w tym samym miejscu, przy sprzeciwie społecznym i tak będziemy w tym samym miejscu. Podobnie jest uważam ze szpitalami i dobrze by było, żebyśmy mając po drugiej stronie, już powoli kończę, odpowiednie osoby przygotowane, które pokazują faktycznie realne możliwości i realne potrzeby, żebyśmy mogli też zabezpieczyć taką kwotę, która będzie wsparciem na czas trudny. Bo gdyby ten czas nie był taki, jak jest teraz, pamiętajmy rok 2014-2015, nie było tej potrzeby. System finansowania służby zdrowia był na tyle dobry, że szpital kończył wynikiem tam powiedzmy 100 czy 200 tysięcy na plusie i nie musieliśmy reagować. Wszystko się zmieniło w momencie, gdy prowadzony przez rząd Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił zasady finansowania. Gdzie lekarze sobie zażyczyli wszystkim, tak, ale służby zdrowia to najbardziej czujemy, bo jak w oświacie nie dostaliśmy na podwyżki nauczycielskie, nikt o tym nie rozmawia. Zapłaciliśmy szkołę, nauczyciele pracują, jest cisza. A to było w tym roku, przypomnę, na początku roku. Jak rozmawiamy o podwyżkach lekarzy, które też są w jakiś sposób dla nas ważne, bo jednak gwarantują funkcjonowanie tej jednostki jako zabezpieczenia służby zdrowia częściowo na terenie powiatu, no to u części Państwa widzę jakby opór, że dlaczego tak jest. No też bym tego nie chciał. Ale nie szukałbym tutaj winy, tylko szukałbym rozwiązań, które pozwolą nam pójść do przodu, postawić pewną kreskę. Myślę, że tą dobrą kreską jest czerwiec, kiedy przyszedł pan prezes do pracy, bo układał to wszystko, nawet jeszcze nie skończył, bo układa to wszystko po nowemu, jak mówi, jest nowa księgowa i tak dalej. Dajmy też szansę i dajmy tą wolę współpracy, żeby móc pomóc naszej jednostce, bo to jest dalej nasz szpital. I o to bym prosił, żebyśmy w takim kierunku te rozmowy prowadzili. Dziękuję.
Panie starosto, ja w swojej wypowiedzi wielokrotnie podkreślałem, że to, co się dzieje w szpitalu w tej chwili, to jest właśnie zasługa nowego prezesa, nowego zarządu tego szpitala. Podkreślałem to chyba dwukrotnie. Więc tutaj również mam pozytywną ocenę, że podjął w końcu ktoś działania polegające na tym, że wie, w jakim kierunku ten szpital ma zmierzać. Co nie było, że tak powiem, jasne w przypadku poprzedniej pani prezes i jeszcze wcześniej, ja już tam zaczynałem właśnie pracę tu w Radzie, kiedy pani prezes PKS odchodziła. I tu mam pretensje do tego, że nie podjęto skutecznych działań, widząc, co się dzieje w szpitalu, bo przecież wy informacje przyjmowaliście, nie wiem, co raz na kwartał, czy raz na krótsze okresy. Ja przynajmniej, jak byłem starostą, raz w miesiącu mieliśmy ocenę sytuacji finansowej szpitala, bo rzeczywiście wówczas też były problemy bardzo olbrzymie. Nie będę ich tu wyłuszczał, bo nie jest to dzisiaj tematem, bo to wymaga jakichś dłuższych rozważań. Ale co do obecnego zarządu, w tej chwili istniejącego nie mam żadnych uwag, tylko mam pretensje do tego, że w odpowiednim czasie nie podjęliście skutecznych działań, żeby no, przeciwdziałać tym zjawiskom, które spowodowały to, że w tej chwili mamy taką, a nie inną sytuację w szpitalu. Tutaj mamy w tej chwili, z tego materiału wynika zadłużenie 1 856 000. Jak sobie przypominam, pani Kasprzyk jak odchodziła, też było mniej więcej w tej wielkości. Może mniej, ile? 1 400 000. Ale tutaj musimy wziąć pod uwagę fakt, że szpital został 1 000 000 dokapitalizowany, więc tutaj nie ma, no ale w każdym razie jest dokapitalizowanie z budżetu powiatu, więc stawia to szpital w lepszej kondycji, niż gdyby tego 1 000 000 nie miał. Zgadza się pan skarbnik? Ja wiem, ale mimo wszystko. W związku z tym nie chcę tutaj porównywać, to tutaj wiceprezes przedstawił, że szpital w Nowogardzie był budowany i dostał pieniądze na sprzęt. Takich pieniędzy na sprzęt nie dostał. Na budowę szpitala, na rozbudowę szpitala wydano 20 milionów złotych. Natomiast sprzęt z różnych źródeł pomocowych był kupowany. Oczywiście w tej chwili on jest nowszy, no bo niedawno został zakupiony. W związku z tym jego użytkowanie będzie trwało dłużej bez jakichkolwiek napraw. Ale no, sam fakt podjęcia decyzji dotyczącej zakupu sprzętu, kiedy nie ma się pieniędzy na obsługę, no nie był najlepszą decyzją. W związku z tym tak to trzeba, że tak powiem, do tego podejść.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja już bym zmierzał ku zakończeniu dyskusji. Tutaj, no, dziękujemy za już, prosimy o jeszcze. Wydaje mi się, to już kolega tu wspomniał, no idzie to w miarę przyzwoitym kierunku. No o to chodziło już dużo, dużo wcześniej, parę lat wcześniej, żeby ktoś jakąś wizję przyszłości naświetlił. Tego nie było i żeśmy się z tym borykali, mordowali aż do momentu, gdzie w tej chwili, no panowie, jakąś wizję przyszłości nakreślacie. Pytanie ze względu tylko na panią.
Bo ja tylko w kwestiach personalnych, bo tak pan prezes, pan wiceprezes, pan zasadę, i chciałam ustalmy w końcu te sprawy personalne, to tak, kto kim jest?
Zapamiętaj,
no ja sobie zapiszę.
Wszystko. Dziękuję bardzo. To ja popełniałem gafę, tytułując panów prezesami. Przepraszam za to. Proszę Państwa, informacje dostaliśmy. My tradycyjnie, zgodnie z tymi naszymi założeniami, przegłosujmy tą informację. Mimo, że to nie ma specjalnego wpływu, ale tą informację proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej informacji, którą przekazano nam dzisiaj? Proszę o podniesienie ręki, kto jest za. Jednogłośnie dziękuję Państwu serdecznie. Panu prezesowi i dyrektorowi dziękuję. Dziękuję panom. No też właśnie, pozwólmy im złapać oddech.
Gratuluję. Wie pani co, pani brnie w tym kierunku. Pani brnie w tym kierunku.
Gratuluję panu prezesowi. Gratulować będziemy jako pan prezes. Pożądajcie trochę, prawda? Niech mamy dnia. Pani strona. No właśnie.
Proszę Państwa, my wracamy do naszego ustalonego porządku obrad. Będziemy dalej dyskutować.
To dobry materiał.
Ja trzymaj się, bo ja wiesz, zdrowia ci życzę. Uważaj na siebie. Cześć.
Jeszcze mi troszkę do tego nie wiedziałam, nie wiem, jak to się dzieje. No tak, ale to nie
jest. Proszę Państwa, wznawiamy obrady. Zapraszam Państwa.
Na przerwę?
Nie, właśnie.
Tak, jest przewodniczący. No proszę, że. Momencie, zabezpieczenie.
Rozumiem, to jest... 5 minut przerwy.
Dziękujemy.
To za 10.
Temat był bardzo wyczerpujący. Temat szpitala zawsze jest taki. Wyczerpuje nasze umysły. Musimy się regenerować. No zobaczymy. No są różne konkursy, różne są. No zobaczymy. No tak, ale analizie mogą i pomóc.
Ja bym sobie przyczynił, że wierzę, że chcę się pomóc, nie mam w sensie, że nie wierzę, żeby wiesz. Wcześniej było wszystko super. Wszystko było pochowane do tyłu, że to była księgowa. Chyba nie była księgowa. To była osoba, która pięknie szanowała finanse.
Jeszcze za mnie była też.
A później to pojedynczo się wydało. Jak się wydało, wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Dostaliśmy dokumenty do ręki. To już nie było kryzysu, że to się udało.
Ale ktoś tam
tak. No politycy oczywiście zrzucicie to na nas. No, co ci mówię?
Jedziemy, czy jeszcze?
Jedziemy. Raz, dwa, wystarczy.
Komisja
pytanie takie...
Się
nie chcę, żeby zabrzmiało to żartem, ale tak poważnie. Bo nie wiem, czy pan słyszała, że...
Proszę Państwa, proszę zajmijmy miejsca, przystępujemy w dalszym ciągu do naszych obrad. Punkt trzeci.
Jest sporo?
Mamy. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. W sprawie udzielenia, kochani, przywołuję do porządku. W sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Osina w 2018 roku. Pan starosta zabiera głos. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zgodnie z uzasadnieniem projektu uchwały zwróciła się do nas gmina Osina, a tak szczerze mówiąc OSP Wredle, które prosi o wsparcie w formie uchwały, w formie dotacji, wsparcie zakupu wozu bojowego dla swojej jednostki. Przy czym tutaj no, nie zostało to akurat napisane, ale my na zarządzie, gdzie podjęliśmy stąd tę decyzję na ten temat pozytywną, tam było napisane, że chyba ponad 100 tysięcy, może pan Skarbnik poprawi mnie, jednostka zebrała sama. Czy poza pieniędzmi jakby publicznymi, które są z budżetu gminy Osina. I wójt gminy popiera oczywiście ten wniosek, w związku z powyższym wystąpił z wnioskiem do nas o to, aby udzielić tego w formie dotacji dla gminy Osina, z przeznaczeniem oczywiście na te 30 tysięcy jako wkład do montażu finansowego przy zakupie wozu bojowego dla OSP. Przypomnę tylko, że są to jednostki wpisane do krajowego systemu ratownictwa i nie trzeba chyba mówić, że najczęściej przy różnego rodzaju zdarzeniach to jest OSP, a nie Państwowa Straż Pożarna. I też nie szedłem w takim kierunku, żeby tutaj sobie wytykać, że to jest rządowe zadanie, czy gminne. Myślę, że naszym zadaniem jest również wspieranie niższego i wyższego poziomu, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie przede wszystkim obywateli naszego powiatu. Gdyby jeszcze były pytania, to bardzo proszę. Dziękuję.
Też wiecie Państwo, kiedy przeglądałem ten projekt uchwały, no z zadowoleniem przyjąłem tą decyzję, którą podjął nasz zarząd, a teraz oczekuję na naszą decyzję. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Jednogłośnie dziękuję Państwu. Zatwierdziliśmy ten projekt uchwały. Przechodzimy do następnego punktu. Słucham.
Mogę zapytać?
Proszę.
Właśnie, przepraszam, bo nie zabrakło czasu. Czy inni też zwracali się z taką pomocą, inne OSP, o finansowanie takiego wozu? Czy nie były?
W tym roku nie, natomiast pamiętam, że chyba właśnie w tym roku zwróciło się do nas jedna z jednostek OSP z terenu gminy Maszewo, z tym, że nie chodziło o zakup wozu bojowego, tylko zakup takich bieżących elementów umundurowania do jednostki. No to już jest troszkę trudniejsze niż, bo to jest typowe zadanie już gminy i tutaj stwierdziliśmy, że na tą chwilę odpowiedź była negatywna. Natomiast jeżeli chodzi o zakup takiego sprzętu, który doraźnie już faktycznie służy na potrzeby mieszkańcom, to jest coś ważnego, bo też słyszałem, że akurat nie wiem, czy to na Stadzień, czy inna gmina, mieszkańcy, czy OSP chciało też kupienie na przykład samochodu, a na przykład władza wykonawcza wolała zrobić remizę. No ale nie wiem, że... No tak, no, ale remizą nie pojedziemy do wypadku. No, trzeba wybierać priorytety. No niestety, no, takie są realia. Znaczy, nie, oczywiście nie oceniając, bo to jest już sprawa mieszkańców, strażaków i władz gminy Maszewo. Natomiast co do zasady, tak, takich wniosków więcej wcześniej nie było. I tutaj dla nas najbardziej jako zarząd przekonało to, co mówił pan wójt i pan prezes OSP, że sami strażacy ponad 100 tysięcy znaleźli środków u prywatnych podmiotów. To było takim też, że stwierdziliśmy, że te 30 tysięcy warto na ten cel wydać.
Również chciałem podkreślić, że ci ludzie tam sami się mocno zaangażowali, zbierając taką dużą kwotę. Proszę pani.
Ile wynosi?
Samochód kosztuje 800.
Była połowa, to połowa będzie z systemu, a drugą połowę, czyli 400 tysięcy montuje, czyli ta gmina, 400 tysięcy zlewa, 30 na 300 gmina do łóżka, to jest 50. Te 400, czyli połowa do 800.
No, no.
Będzie z tego, co wiem, na łóżka pójdzie jeszcze.
W sesji będzie
tak, więc ewentualnie będzie można do wypadku.
To nasz.
Na 100% bo się podkreśla, to wiesz, że będzie uczciwa. Ja bym chyba z tym
to wiecie Państwo, to nasz wkład właściwie symboliczny, ale ważne, że jest. Tak, no dla nas to wcale nie jest tak mało dla powiatu. Proszę Państwa, punkt czwarty, projekt uchwały.
Rozjazd gmina Maszewo. Ostatnio analizowaliśmy informację o stanie pożarowym. Gmina Maszewo.
Czwarty punkt naszego porządku, projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi na terenie powiatu goleniowskiego kategorii powiatowej. Kto z Państwa? Pan...
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, z uwagi na nieobecność dyrektora jest z nami pan Paweł Szalimów, główny specjalista z Wydziału Dróg Powiatowych. Ja natomiast postaram się Państwa wprowadzić w temat, ewentualnie gdyby były pytania, to bardzo proszę. No, zgodnie z uzasadnieniem tu tutaj odwrotnie troszkę zasadnienie się rozpoczyna, bo tak naprawdę jest to wniosek pana burmistrza gminy Goleniów, który wystąpił o to, aby przejąć część drogi powiatowej na odcinku idąc od strony zachodniej, powiedzmy od Mariny w Lubczynie, do skrzyżowania w Kępach, zawsze mi się to mówi, w Kępach Lubczyńskich, czyli tak naprawdę gdzie jest tablica Lubczyna, skrzyżowanie w kierunku Goleniowa i Różycy. To jest około 2 km chyba, czy ponad 2 km. To jest jedna działka geodezyjna na jednej działce drogowej. Ma to związek oczywiście z tym, że burmistrz chciałby realizować nierozpoczętą przez nas inwestycję, która była dofinansowana, jednak z uwagi na te ceny, które w tym roku są na rynku, gmina nie dołożyła tych brakujących kilku milionów złotych. No i burmistrz twierdzi, że chce tą inwestycję dalej realizować. Zarząd przed wydaniem opinii występował do burmistrza z informacją, z zapytaniem o to, w jakim zakresie, o to, w jakim terminie. No, przyznam szczerze, że trochę odpowiedź taka przyszła nie do końca nas satysfakcjonująca, bo no, było tak, że no chcemy, zrobimy w zakresie takim, że wymienimy nawierzchnię, że zrobimy to, co trzeba było zrobić. Spodziewałem się jakby takiej no, bardziej szczegółowej odpowiedzi z uwagi chociażby na fakt, że spodziewałem się partnerskiego potraktowania nas, bo no, wcale tego nie musimy przekazywać, no, ale z drugiej strony nie chcemy też blokować inwestycji, którą zamierza realizować gmina na rzecz mieszkańców Lubczyny. I taki trochę temat był, powiem szczerze, trudny. No, niemniej jednak, jeżeli gmina tą dokumentację wykonaną za swoje pieniądze od nas odebrała po zakończeniu tej niezrealizowanej inwestycji, jeżeli gmina uzyskała zgodę na jej realizację, chociażby w zakresie nawet nie połowy tej drogi, bo tutaj patrząc na mapę, nie wiem, Państwo mają też mapę w materiałach? Patrząc na mapę od strony zachodniej, to tak powiedzmy 2/5 to będzie realizacja to, co było planowane, czyli przebudowa ulicy Lubczyńskiej, przepraszam, Lipowej w Lubczynie. No to uważam, że zasadnym jest co do zasady przejęcie i tutaj my mówimy teraz o pozbawieniu kategorii drogi. Wiem, że tego samego dnia, kiedy my mamy sesję, jest na sali też pan przewodniczący rady, tak? Panie przewodniczący, ma być sesja nadzwyczajna w gminie Goleniów. Też było pytanie, kto pierwszy powinien taką uchwałę podjąć, czy gmina, która, bo pamiętajmy, że chyba rok temu na jednej z sesji nie było to podjęte i wojewoda nam uchylił uchwałę. Niemniej jednak to zakładamy, że skoro jest zwołana ta sesja i pan przewodniczący obecny na sali potwierdza, to no właściwym jest, że to ci, którzy dają, powinni chyba pierwsi wyrazić wolę oddania, a druga strona, która chce przejąć, po prostu to potwierdzi tą kropką nad i sesją popołudniową, która będzie już po, myślę, podjęciu w punkcie 4, to myślę, że my tak około godziny 13-14 będziemy już mogli potwierdzić podjęcie tej uchwały. W tym momencie również myślę, że pan przewodniczący, który uda się na swoją sesję po sesji Rady Powiatu, będzie w stanie już potwierdzić, że jest to u nas po prostu w głosowaniu, myślę, przyjęte. Tak? Także no chyba tyle. No, oczywiście, gdyby były pytania z Państwa strony, to spróbujemy odpowiedzieć. Do zakresu więcej nie wiemy. No, miejmy nadzieję, że... Oczywiście, chciałem dopowiedzieć, że wystąpiłem do burmistrza z wnioskiem, aby przejął całą drogę od Mariny aż do samej ulicy Przestrzennej w Goleniowie. No burmistrz stwierdził, chociaż też tam powoływaliśmy się troszeczkę, że nie satysfakcjonuje nas forma naprawy krawędzi drogi, która została zniszczona przy budowie ścieżki do Lubczyny. Bo sama ścieżka, korzystam z niej i biegając i jeżdżąc rowerem, to nie podlega dyskusji, że jest bardzo fajna, tylko no, nie może być też tak, że jeden samorząd robiąc inwestycje na potrzeby swoich mieszkańców, no, drugiemu samorządowi robi trochę kuku i ta krawędź jest niby odtworzona. Ja osobiście stwierdzam taką, że trochę poza protokołem, że zadowolony z tego wykonania nie jestem, że uważam, że ta krawędź powinna być lepiej odtworzona, a tu się może wypowie coś więcej pan Paweł, jeżeli ten temat oczywiście jako pracownik wydziału zna. No, z taką propozycją wystąpiłem. No, nie spotkała się ona z aprobatą pana burmistrza. Stwierdził, że jest zainteresowany zgodnie z wnioskiem tylko tą jedną nieruchomością, czyli działką numer 174 od Mariny do skrzyżowania na Różyce i jeżeli jest taka wola po stronie powiatu, to on podtrzymuje swój wniosek. Więc myślę, że no, nie ma tego złego, więc chociaż tyle oddajmy. Będzie to już po stronie w tym momencie gminy do zrealizowania, ale tak naprawdę kiedy i jak też nie wiemy. Nie wiem, czy pan burmistrz zamierza pojawić się u nas na sesji, coś więcej do tego dopowiedzieć, bo odpowiedź, która przyszła pisemna, no, nie jest do końca taka jasna i klarowna. No chcą wystąpić, wiem, że tam w czasie, kiedy my podejmowaliśmy jako zarząd, a bodajże był to chyba czerwiec, jeżeli się nie mylę, burmistrz wtedy miał występować i też tak się troszkę spieszyło o środki zewnętrzne na przebudowę kanalizacji, bo to przecież trzeba też dopowiedzieć. Ta remont drogi ulicy Lipowej w Lubczynie rozpocznie się od rozkopania całej miejscowości i wymiany sieci, bo to jest logiczne i tu nie ma dyskusji. Natomiast i na to właśnie miało być dofinansowanie od marszałka, ale z tego co słyszę z niepotwierdzonych źródeł, więc może coś więcej, nie wiem czy pan Łukasz nam dopowie, gmina nie otrzymała tego wsparcia i prawdopodobnie rozpoczęcia tej kanalizacji w tym roku nie będzie. I to takie troszkę, no tak czy inaczej, podjęcie tej uchwały jest zasadne chociażby o fakt, że podjęcie jej do końca września spowoduje, iż od 1 stycznia przyszłego roku stanie się ta nieruchomość już własnością gminy. Gdybyśmy to przeciągnęli na przykład na październik, to by się stało dopiero od roku 2020. Więc myślę, że jeżeli gmina jest zainteresowana, to mając pewne wątpliwości, czy mając pewne tutaj jeszcze niedopowiedziane, czyli jakby nie do końca udzielone odpowiedzi na te pytania, sugerujemy jednak jako zarząd, żeby tą zgodę w formie uchwały podjąć, żeby tą kategorię drogi powiatowej z tej części drogi po prostu zdjąć i przekazać to gminie Goleniów. Tyle mojego lekko przedługiego wystąpienia. Gdyby były pytania, bardzo proszę, dziękuję.
Proszę Państwa, nie mamy. Do dodania nikt z Panów nic więcej nie ma. W takim razie przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały. Proszę, kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, pięć. Jednogłośnie dziękuję Państwu, dziękuję Panom. Dziękuję bardzo. A my, proszę Państwa, przechodzimy do punktu 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu powiatu goleniowskiego. Kto z Państwa, pani sekretarz?
Do zobaczenia. Ale są dyrektor Szczesiany.
Szanowni Państwo, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez ustawodawcę zobligowani byliśmy do wprowadzenia również pewnych zmian w naszym statucie. Komisja statutowa pracowała nad projektem statutu i wypracowała takie propozycje zmiany. Państwo macie specjalnie w trybie zmian pokazane, żeby było łatwiej prześledzić to, co zostało dokonane. Spośród zmian, które były zaproponowane przez ustawodawcę, nie ma oczywiście w naszym statucie zmiany dotyczącej długości kadencji, ponieważ nasz statut w ogóle co do zasady nie zawierał takich zapisów, ponieważ no, staramy się raczej w naszym statucie unikać powielania przepisów aktów wyższej rangi, co jest jak najbardziej zgodne z obowiązującymi zasadami. Nie został również przewidziany budżet obywatelski z uwagi na trudności techniczne w ogóle z prowadzeniem takich budżetów, ale przede wszystkim z powodu bardzo niskiego poziomu naszego budżetu powiatowego i trudności z wydzieleniem takiej części, która mogłaby być rozdysponowywana przez mieszkańców z terenu powiatu. Kwota byłaby na tyle nieduża, że byłaby bezcelowa i właściwie no, na skalę powiatu nie dałoby się z niej raczej nic wykonać. Stąd takiej propozycji Państwo w tym statucie komisja nie zaproponowała takiej zmiany. I to by było chyba z grubsza. A jeszcze oprócz tych zmian, które jakby wynikają z przepisów prawa, została zaproponowana również zmiana organów powiatu. Od lat, historycznie mogę powiedzieć tylko tyle, że kiedyś obowiązywała w powiecie, w starostwie powiatowym instrukcja kancelaryjna, która nazwała organy tak, jak nazwała właśnie tak, jak mamy je jeszcze dzisiaj, tak? Czyli Rada Powiatu w Goleniowie, Rada Zarządu, Zarząd Powiatu w Goleniowie. Wydaje mi się, że to nie jest prawidłowe nazewnictwo, gdyż ono wskazuje jedynie na siedzibę, nie na jakby nazwę naszego powiatu, tak? W związku z tym zaproponowane zostało Państwu również zmiana nazw organów na Radę Powiatu Goleniowskiego i Zarząd Powiatu Goleniowskiego, żeby to już było spójne również z nazwami starostów, bo starostowie są starostami goleniowskimi.
Tyle ze strony pani sekretarz. Czy z naszej strony są uwagi, są pytania? No było to opracowywane przez komisję statutową.
Prośbę komisji statutowej, ponieważ Nowe przepisy określają tylko, co to jest interpelacja i zapytanie. Uznaliśmy, że większość jakby kierowanych przez państwa wnioski i interpelacje, tak? Dobrze. Tak. A tak naprawdę większość kierowanych przez państwa kwestii mają formę zapytań. No w mojej ocenie nie sposób zinterpretować zapytania jako wniosku, tak? No zapytanie jest zapytaniem, a wniosek jest wnioskiem, interpelacja jest interpelacją i w tej kwestii jakby przepisy się nie wypowiadały. W związku z tym pozostawiliśmy zapisy poprzedniego statutu, żeby jednak te wnioski miały odrębną procedurę składania. Ona jest ułatwiona w stosunku do tych pozostałych, bo tam przepis prawa nam narzuca, że państwo musicie składać je na piśmie. Jeśli chodzi o zapytania, tak, to państwo możecie je składać ustnie na sesji, czy między sesjami wtedy pisemnie. Jest troszeczkę dłuższy termin z uwagi na to, że jest ich bardzo dużo i taką możliwość dopuściła nadzór wojewody, z którym te zmiany, które państwu przedstawiliśmy, były konsultowane. Pani, która w nadzorze pracuje, powiedziała się co do tych zmian, że nie ma żadnych uwag, więc myślę, że samo zatwierdzenie przez służby wojewody już w tym trybie oficjalnym nie powinny, powinny się odbyć bez żadnych problemów.
Czy w związku z tymi wyjaśnieniami jeszcze są jakieś uwagi? Proszę bardzo.
Pani sekretarz, mam pytanie, bo nie zrozumiałam za bardzo tak dokładnie, czy nagranie z sesji, tak? Bo sesje będą nagrywane, czy będzie nagranie na żywo, czy będzie tak po prostu nagrana sesja i później będzie można ją otworzyć?
Co był wymóg tych przepisów i takie zapisy w naszym statucie się znalazły. W lipcu zostało zrealizowane, już wykonana jakby druga część inwestycji tutaj na sali sesyjnej. W pierwszej kolejności zakładaliśmy nagranie dźwięku. W tej chwili proszę zwrócić uwagę, są na sali zamontowane dwie kamery, tak? Tam jest jedna szerokokątna, tu jest druga, tak żeby objąć wszystkich państwa. Jest połączone włączana z systemem do nagrywania dźwięku. W momencie, kiedy państwo wciskacie na sesji i prosicie państwo o głos, kamera robi zbliżenie na mówce. I to będzie udostępniane online, tak, na żywo. Tak. Tak, a potem będzie również w archiwach, słucham? Komisji nie. Dla komisji taki obowiązek nie istnieje, więc tutaj w przepisach jest tak zapisane, tak jak ta ustawa nam narzuca, więc wszystko będzie robione. Dane z nagrań będą przechowywane na serwerach firmy zewnętrznej, z którą zawarliśmy na ten cel stosowną umowę, gwarantując oczywiście przestrzeganie RODO. Na sali sesyjnej będzie również zamieszczona informacja, że interesanci, czy też nasi osoby, które są zainteresowane udziałem w sesji, muszą się liczyć z tym, że ich wizerunek będzie utrwalany na nagraniach sesji.
Jeszcze jedno. Proszę. Proszę powiedzieć, a propos budżetu obywatelskiego, bo już pani poinformowała, że nie można będzie skorzystać, a jeżeli, bo słyszałam, że co niektórzy obywatele, nasi mieszkańcy naszego powiatu chcieliby, żeby z tego skorzystać, z tego budżetu, znaczy takie propozycje mieć, prawda, swoje. I, a proszę powiedzieć, bo to już nie będzie to możliwe, tak? Nie będzie możliwe skorzystanie z tego budżetu, bo małe ze związku na finanse ograniczone. Ale jeżeli na przykład będzie taka sytuacja, że coś się zmieni odgórnie w rządzie, rząd, prawda, określa jakieś może kwoty dla powiatu większe, no różnie to bywa, prawda, trudno przewidzieć i wtedy już nie będzie możliwości skorzystania, bo już będą drzwi zamknięte, tak? Dobrze.
Nie ma takiej, to nie można tak traktować, że jak się dzisiaj tego nie zrobi, to się nigdy tego nie zmieni. Nie. Wszystko jest elastyczne, przepisy prawa się również zmieniają się realia. Nie wiem, tam proszę zwrócić uwagę, że mamy inicjatywę obywatelską, tak? Czyli jakby nie zamykamy drogi naszym mieszkańcom do tego, żeby występować z inicjatywą obywatelską, ale rzeczywiście jeśli chodzi o budżet, tak, tylko że ten budżet jest o tyle, jakby procedura jest skomplikowana, raz, że przepis mówi, że możemy, tak, tylko miasta na prawach powiatu muszą mieć ten budżet obywatelski. Takie powiaty jak my pewnie z uwagi na jakby niskie dochody, tak, nie są zobligowane do jego posiadania. Natomiast zawsze jest to kwestia otwarta. Jeżeli się zmienią dodatkowo oprócz takich zapisów w przyszłości, gdyby Rada się decydowała na zapisy dotyczące tego obywatelskiego budżetu, Rada musiałaby również jeszcze podjąć uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, na jakich miałyby te budżety udzielane, rozliczane, konkursy, jak wyłonić członków tych komisji konkursowych, ale w szczegółach tkwi diabeł, że się tak wyrażę. Wiemy to, bo pewnie pani słyszy, że nawet miasto Szczecin ma duże problemy z rozstrzyganiem tych konkursów. Przy czym mówię, tutaj jeszcze jest powiat, 6 gmin, często, gęsto, sprzeczne troszeczkę interesy, bo każda chciałaby coś zrobić dla siebie, a tu musimy pamiętać o tym, że to muszą być inicjatywy powiatowe. Tak?
Dziękuję bardzo. Jeśli nie mamy, mamy pytania, proszę, Memsiu.
Pani sekretarz, bo mam takie spostrzeżenie. Jeśli dzisiaj mielibyśmy zatwierdzać projekt statutu, to jakoś nie leży mi to, że ta numeracja po wykreśleniu tych czerwonych fragmentów, że ona oczywiście jest nieadekwatna do stanu takiej, jaki powinien być, tak? Doręczę jak najszybciej czysty egzemplarz, żeby już, znaczy taki, jak będzie pod uchwałą tak naprawdę, tak, bo ten egzemplarz jest specjalnie dla Państwa, żeby Państwu ułatwić pracę, tak. Egzemplarz, tak, ale z drugiej strony jakby on mi zrobił 2 razy robotę, bo ja ciągle siedzę i ciągle jeszcze poprawiam ten, który będzie tak naprawdę załącznikiem pod uchwałą, bo taki być nie może pod uchwałą. Zdajemy sobie, wszyscy Państwo zdajecie sobie z tego sprawę, że coś takiego, no tak, ale jedno robię, a drugiego, że się tak wyrażę, Państwu nie daję, więc na sesję będzie z tą poprawioną numeracją, tak, no bo tu mówię, to jest kwestia pracy na oprogramowaniu w trybie zmian, tak? On sobie sam skreśla, sam sobie dopisuje, tak? Jeżeli ja mu coś tam po prostu zmieniam. No, tak, 26, punkt 4, w którym jest mowa o tym, że interpelacja składa się w formie pisemnej. I chodzi mi o to, że w formie, czy to wynika z przepisów prawa, że tylko i wyłącznie w formie pisemnej, że nie można przedstawić na przykład na forum sprawy o istotnym znaczeniu, tak jak tu jest powiedziane, dla powiatu i dla powiatu, powiedziałabym, najistotniejszym nawet. I tylko forma pisemna w odróżnieniu od wniosków i pytań, które mogą być składane i pisemnie, i ustnie. Trochę mnie to nie odpowiada mi to i dlatego pytam, czy to jest z rozmysłem, czy to jest takim, żeby tak było, czy ustawa tak nakazuje.
Był rozmysł w żaden sposób. Zresztą Państwo pamiętacie, że w poprzedniej wersji było to zupełnie inaczej rozwiązane. To jest narzucone przez ustawodawcę. Natomiast ja bym chciała tutaj ewentualnie dopowiedzieć, że fakt, że składa się, to nie znaczy, że nie można odczytać, bo Państwo macie czas na tak wnioski, zapytania, interpelacje i w mojej ocenie samo to, że Pani jakby tą kartkę doręczy, tak, przewodniczącemu spisaną, nie odbiera Pani prawa do przeczytania najpierw, czyli jakby do zaprezentowania publicznie tego, treści tego, tej interpelacji, tak? Znaczy przepis jest wprost przepisany z ustawy i dlatego może taki niezgrabny, ale ja mówię, ja bym tutaj składa się, tak? To dotyczy samego dokumentu jakby.
Tak jak mówię, że w przypadku wniosków składa się w formie ustnej lub pisemnej. Jest tutaj tak. Pani zobaczy, że mamy wnioski i interpelacje. To jest wyróżnione przepisy. Ja wiem, że 3 rodzaje wystąpią. Bo to się zmieniło właśnie w ustawie.
Tylko ta jedna forma została wprowadzona do nas, że się tak wyrażę, żeby ułatwić Państwu życie. Tak? Bo jej w ogóle ustawodawca nie przewidział. Przewidział tylko interpelację,
i wnioski. A o zapytaniach w ogóle zapomniał. Ja po prostu zaproponowałam komisji statutowej, ponieważ uznałam, że no, język polski może i jest bardzo trudnym językiem, ale chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że wniosek to nie jest to samo, co zapytanie. I zdecydowanie więcej mamy zapytań państwa radnych, tak? Chyba w trakcie sesji ich jest najwięcej. W związku z tym wystąpiłam z takim zapytaniem do obsługi prawnej wojewody, czy będą mieli coś przeciwko temu, jeżeli my po prostu jakby wykroczymy poza to minimum i rozszerzymy sobie. I pani z nadzoru powiedziała, że nie, że takie zapisy są ok, no więc mówię, i one są w innych, te zapytania są w innej procedurze. Właśnie takiej bardziej przyjaznej dla państwa, która nie wynika z przepisów odgórnych, bo ich nie ma po prostu dla zapytań. Że każda interpelacja musi być sfinalizowana formą pisemną. Natomiast wygłoszenie jej na forum, jeśli obywatel chce, jeśli radny chce, to taką możliwość ma. Nie ma żadnego ograniczenia tutaj, tak?
Tak? I przeczytanie? Czy
tak. No, przeczytanie. No tak. To tak.
Nie interpelacja pisemna, prawda?
Tak. Czy, tak. Dobrze. Czy mogę dalej? Czy mogę dalej, tak? Tak? Aha, dobrze. W tym samym paragrafie, to jest 26, w 8 punkcie jest powiedziane tak. Biuro Obsługi Rady prowadzi wykaz zgłaszanych interpelacji, a odpowiedzi, kto prowadzi wykaz udzielonych na interpelacje odpowiedzi? Jest tożsamy, tak? Możemy to doprecyzować oczywiście, że również, no bo to się już dzieje, państwo wiecie, że wszystko jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na wszystkie, na wnioski, na zapytania, na interpelacje, wszystko jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. To się dzisiaj dzieje. To chodzi o taki pisemny wniosek, pisemny rejestr, który jeszcze mamy za czasów, od powstania powiatów prowadzony. Rozumiem, bo chodzi mi o to, to jest kompatybilne jakby z punktem 7, że treść złożonych powinno być interpelacji oraz udzielone, tu bym wprowadziła poprawkę na nie odpowiedzi, publikowane są na stronie biuletynu i pani o tym mówi, ja o tym wiem i wszyscy wiemy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie jeszcze internetowej powiatu. Troszkę się temu dziwię tutaj wśród tych takich z ustawy, tak, bajeczek o filmach, o czymś tam, o pięciu patronatem i tak dalej. Ale i teraz mamy na uwadze ten punkt 7, że treść złożonych interpelacji oraz udzielone, jak mówię z poprawką, na nie odpowiedzi będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej powiatu i w porządku, to wiemy i sobie to powtórzyliśmy, ale Biuro Obsługi Rady prowadzi wykaz zgłaszanych interpelacji, więc pytam, skąd się wezmą te odpowiedzi, które będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, skoro Biuro Obsługi Rady będzie tylko prowadziło wykaz zgłaszanych interpelacji. Zostawienie punktu ustępu 8 z poprzedniego statutu jest troszeczkę niezgrabnie i nie pasuje do punktu 7. W sumie to skoro... Tak. Tak, i odpowiedzi. Tak, tak, tak. No bo jakby biuletyn to nie jest to samo, co biuro rady, więc żeby tu nie uciekło coś, co my i tak robimy. Tak, biuro rady prowadzi wykaz zgłaszanych interpelacji.
I odpowiedzi.
Wiecie państwo, dla mnie to jest tak oczywiste. No jak jest interpelacja, do tego idzie odpowiedź i...
No więc dla mnie też...
Jest odpowiedź. I to jest w rejestrze. Pani sekretarz...
Nie. Skoro możemy dopisać, że to nie jest problem, to po prostu
dopisać.
No cieszę się, że mam panią Agatę, ona mi nigdy nie mówi, że nie.
Czy jeszcze mamy uwagi, proszę państwa? Proszę bardzo.
Paragraf 28, jak widzimy w ustępie pierwszym, dotyczy wniosków. Tak? Wniosków. Natomiast punkt 7 tego paragrafu już mówi o interpelacjach. Interpelacje o złożonych, informacje o złożonych interpelacjach, a powinno być, uważam, w wnioskach. Tak. To i jeszcze bym powiedziała taki szczegół, przyznaję szczegół, ale czy można by też zająć się tym szczegółem, na przykład, że no ten cały dodany dział trzeci dotyczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w paragrafie 66 w punkcie trzecim powiedziane, że z przebiegu posiedzenia Komisji Skarg sporządza się protokół. I ta sama informacja powtórzona jest w paragrafie 71. Z posiedzeń komisji, oczywiście Komisji Skarg, sporządza się protokół. Trzeba się dublować? Mówię szczegół.
Nie.
Dobrze. To. No takie graficzne by... Tak. No takie graficzne tutaj by tego... Praca graficzna jest tutaj też potrzebna, żeby te punkty wysunąć, tak jak w tych wszystkich innych starych zapisach, tak? I piszą państwo radni opracowujący nowy statut, że imienne wykazy głosowań, paragraf 41. Punkt 7 stary. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu. I teraz o to bym chciała zapytać. Oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu. Mogłaby pani rozwinąć myśl, jakie są to inne zwyczajowo przyjęte?
Aha.
Były wywieszane, po pierwsze imienne, po drugie z wszystkich uchwał wyciąg. Ciężko będzie to zrobić, tak? To taka furtka, która została na wypadek, gdyby ktoś kiedyś jednak uznał, że coś wymyśli, może coś będzie chciał, może jakiś wniosek padnie. To takie uchylone drzwi, że się tak wyrażę, żeby ich nie zamykać, bo być może coś tam kiedyś zaistnieje. Na dzień dzisiejszy... Ja powiem państwu, że ja nawet mam problem z samym zapisem, że mamy to robić na stronie internetowej z powiatu, tak? Bo po prostu założę, dla mnie to jest po prostu bezsensowne, założę znowu jakąś zakładkę Rada Powiatu, po czym będę tam zamieszczała linki, które będą otwierały Biuletyn Informacji Publicznej i to będzie tylko na takiej zasadzie, tak? Bo nawet dopilnowanie tego, żeby wszystko było spójnie w tylu miejscach jest po prostu bardzo trudne i wiemy, że nam to ucieka, tak? Jeżeli... natomiast, nie wiem, strasznie ukochali sobie tą stronę...
Czy jeszcze mamy uwagi?
Strony, tak? Teoretycznie.
Nie mamy. Proszę państwa, z tymi poprawkami, które państwo zgłaszaliście, a które będą uwzględnione i na sesji nam dostarczone, przejdźmy do głosowania nad tym statutem. Kto z państwa jest za przyjęciem w tej formie z poprawkami statutu zaproponowanego? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję państwu. Dziękuję pani sekretarz za wyjaśnienia. Idźmy dalej. Projekt 6 punkt, projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego powiatu goleniowskiego na lata 18-22. Jest pan dyrektor Mituła. Oddaję panu głos, pewnie będzie chciał pan skomentować ten projekt. Dzień dobry.
Materiał został przygotowany, opracowany zgodnie z przyjętą przez Radę Powiatu Goleniowskiego, już powiem po nowemu, uchwałą w sprawie opracowania wieloletnich planów inwestycyjnych. No jest to taka forma tabelaryczna, kolejność ustawiona w oparciu o wagi, które wynikają z przyjętych kryteriów i są ocenione. No i myślę, że jeżeli państwo macie pytania, to ja po prostu odpowiem już do poszczególnych pozycji. Jeszcze na dwie części. Pierwsza część to są inwestycje jakby na budynkach należących do powiatu goleniowskiego, a druga część to są inwestycje drogowe.
Jestem do Państwa dyspozycji, bardzo proszę.
Sobie pozwolę zabrać głos odnośnie tego zestawienia. Panie dyrektorze, tutaj strona pierwsza w tych zestawieniach, punkt drugi, tam chodzi o szkołę, rozbudowa ZS numer 1. Czy coś szerzej mógłby pan dyrektor na ten temat powiedzieć? Kiedy taka rozbudowa przewidziana? W jakiej formie? Czy coś na ten temat panu wiadomo?
To jest ważna z punktu widzenia powiatu inwestycja, aczkolwiek proszę zwrócić uwagę na sposób źródło finansowania 5% środki własne powiatu, 95% środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i póki te środki nie zostaną uruchomione, to nie ma szans na to, żeby powiat zrealizował tę inwestycję. Dokumentacja gotowa na Maszewskiej jest faktycznie, to jeszcze część z Państwa pamięta wizyty, potem dołożyliśmy całe nowe skrzydło. Chodzi o to, żeby uruchomić tam Centrum Nauki Zawodu, które pozwoli egzaminować na miejscu. No, zadania jak najbardziej przez nas oczekiwane, aczkolwiek ze względu w tej chwili na mechanizm finansowy niemożliwe do zrealizowania.
W następnym punkcie, o który chciałem pana spytać, to jest ta termomodernizacja budynków dydaktycznych przy Niepodległości. No, również o terminie, czy coś pan dyrektor, to jest na stronie pierwszej, 10 punkt. Termomodernizacja. Kiedy ona miałaby zostać przeprowadzona?
Tak. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, więc dysponujemy dokumentacją faktycznie, audytami i tak dalej, bo przygotowywaliśmy się do tego zadania pod kątem finansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niestety warunki zaproponowane po 2,5 roku negocjacji z tym funduszem były dla nas daleko niesatysfakcjonujące, jeżeli chodzi o powiat i powiat nie doszedł do porozumienia, odstąpiono od wstępnych deklaracji, nie podpisano umowy na finansowanie, no i tym samym nie realizowaliśmy tej inwestycji, aczkolwiek część z tej inwestycji realizujemy w tej chwili w formie wymiany stolarki okiennej. Było dość dużo okien do wymiany, jeszcze jako druga część wymiany całkowitego wszystkich już okien w tym budynku, przede wszystkim w sali sportowej i na to zadanie udało nam się uzyskać dofinansowanie z gminy. To było takie refinansowanie za wkład własny powiatu w inwestycje gminne i następnie zwrot tych środków na podstawie porozumień. Także tam 1 000 000 złotych jest dotacji, 1 210 000. No i te okna wymieniamy, aczkolwiek z problemami, pewnie Państwo słyszeliście, a samo to zadanie no, w tej chwili jest wpisane, jeżeli też nie poprawią się warunki uzyskania dopłat z Narodowego Funduszu, to myślę, że będzie ciężkie do zrealizowania.
To ja jeszcze dorzucę pytanie. No wiecie Państwo, że na przyszły rok szkolny zbiegną się dwa roczniki, które będą się starały, ubiegały o przyjęcie do szkół ponad w danym nazewnictwie do szkół ponadgimnazjalnych. Proszę Państwa, no my tutaj w naszej szkole, mimo że to największa w powiecie, borykamy się z lokalowymi problemami. Mówimy o współpracy z parkiem technologicznym, przemysłowym. Jest ta współpraca. Zapotrzebowanie na dodatkowe zawody, dodatkowe klasy są takie. No tylko te warunki lokalowe nas przygnębiają. Co z tą młodzieżą zrobić? Czy zarząd, czy starostwo ma jakiś pomysł, jak w przyszłym roku potrzebom młodzieży zaradzić?
Dobrze, o tym wszystkim. Znaczy, no nie czuję się do końca kompetentny, ale spróbuję odpowiedzieć. No, wydaje mi się, że z tych informacji, które my posiadamy, no, będzie problem przez 2 lata, bo przez 2 lata będzie ten podwójny rocznik w związku z przyjętą reformą edukacji. No, państwo polskie nie uruchomiło żadnych środków na twarde inwestycje, na rozbudowę szkół ponadgimnazjalnych, czyli nie pokazuje też, czy przynajmniej nie wspomaga, stąd my z powodu braku środków nie możemy rozbudować szkoły. No i tutaj to będzie, niestety będą
dwa trudne lata, jeżeli chodzi o warunki lokalowe. Myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie szukanie porozumienia, jeżeli w ogóle tak będzie trzeba, na przykład z samorządem gminnym i tak dalej, tak żeby przez te dwa lata jakoś przebrnąć. Ale to będą musiały być sytuacje rozważane na poziomie organizacji następnego roku szkolnego, kiedy Wydział Edukacji Powiatu i w związku z tym, że będzie miał podwójny rocznik, będzie musiał szukać pewnie rozwiązań lokalowych na rok i na następny.
Dziękuję panu dyrektorowi. Oddaję państwu głos. Może wy jeszcze państwo macie pytania, uwagi? Proszę.
Panie dyrektorze, mam pytanie a propos Szpitalnego Centrum Medycznego, prawda, bo tutaj jest to strona druga i tu wymienionych jest mnóstwo zadań, jest ogólnie 9 zadań i są tu takie zadania, że brak dokumentacji, gotowa dokumentacja albo kreski. W ogóle czy posiadamy jakieś pieniądze na te zadania, bo to są koszty olbrzymie.
Środki. Dziękuję.
Jakie środki własne?
To jest w 100% środki własne ale przeznaczone.
Ale jakie środki własne? Skąd środki własne?
No to jest pytanie skąd.
No bo pytam się, dziękuję. No pytam się skąd. No, tak.
Z podatków. No, część ma drobną. No tak, no w tym skrócie, tak. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, więc no to są po prostu zgłoszone przez szpital wnioski, które nie zostały odrzucone i wpisane. No, ogólnie przyjęta zasada jest taka, żeby pokazać w tym WPI wszystkie potrzeby inwestycyjne powiatu na lata do 2020 roku, a myślę, że te zadania przekraczają spokojnie ten harmonogram. No i tutaj mamy faktycznie przez szpital podane termomodernizacja budynku szpitala, no to wiadomo, że jeżeli udałoby się to zrealizować, wiąże się z i poprawą estetyki, ale przede wszystkim oszczędnościami na bieżących wydatkach związanych z zakupem energii. No więc to jest ważne, aczkolwiek no w tej chwili ciężko powiedzieć skąd to finansować. Szacowany koszt to jest te 5 milionów złotych. Zakup stylizatora i dostosowanie pomieszczeń pod to, no to jest kolejne jakby zadanie, które trzeba w szpitalu zrealizować. Od lat z tym się borykają, z tym problemem szpital się boryka. Zakup wyposażenia do wyremontowanego oddziału położniczo-ginekologicznego, w tym są łóżka i tak dalej, więc no, po remoncie, no, po prostu też łóżka na przykład porodowe, wiadomo, że się zużywają, więc te potrzeby występują. Doposażenie OIOM-u, doposażenie bloku operacyjnego i rozbudowa bloku operacyjnego, no to są zadania, które jeżeli by zostały zrealizowane, to szpital Goleniowski i szpital w Goleniowie byłby no, zdecydowanie bardziej atrakcyjny dla pacjentów i świadczyłby zdecydowanie lepszą opiekę, tak myślę. Więc to są zadania zgłoszone przez szpital i przyjęta była zasada, że nie eliminujemy zadań, tylko pokazujemy wszystkie potrzeby inwestycyjne powiatu. Bo tak jak pani widzi, 100% wkład własny, czyli nie znajdujemy jakby w tej chwili możliwości uzyskania gdzieś dofinansowania. Jeżeli takowe się pojawi... Jeżeli...
Ochrony środowiska. Tak,
jeżeli się...
Ale nie ma zapewnionych środków.
Nie ma dokładnie, więc jeżeli pojawią się takie środki i będzie decyzja Rady o finansowaniu takiego zadania poprzez wpisanie do budżetu Rady Powiatu Goleniowskiego, to oczywiście takie zadanie może być realizowane.
Dziękuję. Czy jeszcze są pytania, czy są uwagi?
Bardzo są uwagi drogowe.
Darusia, proszę cię.
Po pierwsze, to tak jak pan radny mówi, to są, to wydają się w znacznej części propozycje nierealne. Tak jak pan dyrektor mówi, wpisane, tak, no, trzeba wpisać. Ponadto brakuje mi tutaj, no, mimo wszystko w tym harmonogramie takiego rozpisania na lata, bodaj te, które już są realne, możliwe do zrealizowania, bo jeśli tu pan pisze, że 95% na przykład jest tutaj z RFO, czy kto to pisze? Proszę, zespół, no ale z pana wydziału, prawda? Nie, skąd to jest, a pan referuje?
To jest, mówiłem, na podstawie uchwały Rady Powiatu, czyli tak? Zasada tworzenia tutaj na podstawie tej tylko robimy administrację i
aha, komisja wpisała, ale kto to, zarząd akceptuje, tak? No, bo tak. No, jak?
Specjalna komisja.
No dobrze, jest komisja.
W
grupę i specjalna komisja, która głosuje nad kształtem. Później zarząd jako odpowiedzialny kieruje to na Radę, żeby w celu przyjęcia. Taka jest procedura. Wydział jest tylko i wyłącznie wydziałem merytorycznie odpowiedzialnym za pilnowanie wszystkich procedur.
Więc to szanowne gremium opracowujące to zestawienie zadań inwestycyjnych ma świadomość tego, że na przykład możliwe jest uzyskanie tych 85% środków z RPO czy aż 95% i można by tutaj, uważam, w czasie to wszystko rozmieścić, czego nie uczyniono w żadnym przypadku i uważam, że to jest takie przez to martwe, że nie ma tutaj nawet założenia co do tego, kiedy można by to zrealizować. Czy w 2022, czy w 2028. Wiadomo, że te środki nie będą czekać na nikogo. Jeśli o nie się pisało, jeśli mamy wiedzę na ten temat, że te środki uzyskamy.
O te terminy właśnie, to te pytania, które ja również zadawałem, no to tam przede wszystkim o te terminy, czy jest możliwość realizacji, kiedy ewentualnie. No tutaj pan dyrektor mówi, że no w razie jak w momencie, kiedy dostaniemy te środki. Któryś z pan...
Szanowni Państwo, więc no faktycznie to jest dokument, który nie ma określonych ram czasowych co do tego, które zadanie ma być kiedy realizowane, bo w dużej mierze opiera się na założeniach i hipotezach. To jest zebrane wnioski od wszystkich naszych jednostek, które następnie w oparciu o kryteria, które są częścią uchwały Rady Powiatu, są opiniowane i tak powstaje ten dokument. I teraz wpisanie tutaj wprost nie jest możliwe. W 2018 roku realizujemy zadanie, które mamy w budżecie powiatu goleniowskiego, to za chwilę Państwu będę prezentował następne sprawozdanie. Następnie mamy wieloletnią prognozę finansową, czyli dokument, który określa możliwości finansowe w zakresie wielkości inwestycji na dane lata, a to jest dodatkowy dokument o takim makro znaczeniu dla tego, żeby pokazać, jakie są w ogóle jakby potrzeby inwestycyjne w zakresie całego powiatu. Ja tak patrzę na cały ten system, więc jeżeli chodzi o samą fazę realizacji, określenie czasowe danej inwestycji, to po pierwsze budżet, po drugie WPR, dopiero po trzecie WPI.
Jeszcze dodam, że generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o system finansowania, to wszystko to, co jest wpisane w tej chwili po stronie środków zewnętrznych, to są tylko i wyłącznie możliwości teoretyczne. Tam nie ma żadnej inwestycji, która byłaby wsparta, bo te są już w budżecie lub w WPRC, tak? To są tylko i wyłącznie możliwości maksymalnego pozyskania środków zewnętrznych, czyli tak zwane środki hipotetyczne. I dopóki one się nie staną rzeczywistymi środkami, że będziemy mieli umowę, która gwarantuje, tak jak na przykład kontrakt samorządowy w przypadku zespołu szuku w Nowogardzie, tak, tam mamy taką umowę i ta umowa jest realizowana przez wieloletnią prognozę finansową, jest rozpisana na limity na poszczególne lata i one znajdują odzwierciedlenie w budżetach poszczególnych lat. WPI jest takim narzędziem, w którym określamy potrzeby, w ramach których będziemy się poruszać i systemem jakby pozycjonowania ich do tego, żeby wprowadzić je do budżetu. Jeżeli zdołamy pozyskać te 95% środków zewnętrznych, to dołożenie 5% nie stanowi już takiego wielkiego problemu jak 100%. W związku z tym założeniem WPI jest to, żeby promować te środki, gdzie te inwestycje, w których mamy większość środków zewnętrznych, a my dokładamy jakby środki własne. Tak, tak samo funkcjonował program drogowy, że chcieliśmy pozyskać środki z możliwych do pozyskania środków zewnętrznych, łącznie z dotacjami gmin, po to, żeby te nasze niewielkie środki pracowały na jak największą liczbę kilometrów i inwestycji, tak? Stąd taki, a nie inny układ. Nadziei nie ma co robić na rozbudowę, na termomodernizację. Ale zdaję sprawę. No.
Jest tylko dokumentem sprawy, który powiedział, raczej hipotetycznie.
O, To ładne, ładne sformułowanie. Będę chciał swojej dyrekcji wytłumaczyć w ten sposób. Dobra. Proszę Państwa, czy są pytania, czy są uwagi? No, panowie, że się nam wyjaśnili, że tu nie ma co za nadziei robić. No, przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały dotyczącego wieloletniego programu inwestycyjnego powiatu goleniowskiego na lata 18-22. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jest za. Jeden jest za. Kto z Państwa jest przeciwny temu projektowi uchwały? I kto się wstrzymał? 3 głosy wstrzymujące. Dziękuję Państwu.
Nie ma
wrażenia. I tak przeszło. Ale Boże, kochamy. No, bo ja jeden byłem za. Ale tu no i tak ta uchwała to jest. Ach. No comment. Proszę Państwa, punkt 7 dotyczy uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności. A to który to projekt uchwały? A tak, jest, proszę. Dobrze, przerzućmy ten punkt.
11 punkt.
Punkt. 12 punkt przerzucamy do tego teraz.
Nie, to też nie jest to.
Nie mamy takiego materiału.
My nie mamy.
To my nie mamy.
A to,
ani w spisie.
To nie dotyczy szkół. No nie, bo z jakiej racji u ciebie szkoły? Nie, nie. A o który?
Pana zarządu? Pana za jakiś materiał nieznany.
Nie, tak.
No miłowy, to nie ma do komisji.
A zacytuj, przeczytaj, Łukaszu. Nie, nie mamy w porządku obrad. W porządku obrad nie ma tego.
Nie, nie ma.
I w porządku sesji też nie ma, nie ma, nie ma. Także panu dyrektorowi dziękujemy. Panie dyrektorze, dziękujemy serdecznie za to, co pan nam przedstawił, a my przechodzimy do tego.
Nie było przewidziane w porządku w planie pracy rady.
Punkt 7 omawiamy, proszę Państwa, szkoda czasu. Projekt uchwały w sprawie
uchwała, która już była u Państwa, tylko...
Czekaj, ja nie mam tego.
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółów sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
mających
charakter cywilnoprawny, odstępowanie od
publicznych. Jest tutaj słusznie. Tak,
odkład
tak,
na pobyt dziecka w pieczy i tak dalej.
O to chodzi, pan skarbnik ma głos, proszę uprzejmie.
Uchwała już raz była na razie.
Proszę Państwa, w lutym mieliśmy tą uchwałę. W związku z tym, że Rio zasiało we mnie pewne wątpliwości co do poprawności jej uchwalenia, chociaż wojewoda nie zakwestionował i ją wywiesił, to znaczy, że prawidłowo funkcjonuje i zapisy są prawidłowe. Niemniej jednak wystąpiliśmy do dwóch urzędów, które opiniują wszelkie programy związane z pomocą de minimis, czyli Urząd Konkurencji i Ochrony Konsumenta oraz Ministerstwa Rolnictwa w celu zaopiniowania projektu naszej uchwały. Te instytucje nie wniosły żadnych uwag merytorycznych, niemniej jednak poprosiły o uzupełnienie tego projektu o pewne przepisy unijne mówiące o de minimis. Ja te przepisy przytoczyłem w tej uchwale. Urząd Ochrony Konsumenta. Nie, Rio zasiało we mnie wątpliwości. Ja złożyłem swoje zapytanie, przesłałem projekt do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta i do Ministerstwa Rolnictwa w celu upewnienia się, że nie ma tam przepisów, które by były sprzeczne z zapisami
Unii Europejskiej dotyczącej de minimis. Oczywiście przyszły odpowiedzi, przyszły te opinie z prośbą o uzupełnienie naszego dokumentu o przepisy prawne unijne. Chociaż ja zacytowałem większość przepisów, które powinny być, oni uściślili te, które dotyczy ich opinii. To znaczy, żeby mogli opiniować naszą uchwałę, powinny być przytoczone odpowiednie przepisy. I te przepisy zostały uzupełnione. W pozostałym zakresie uchwała nie jest zmieniona. W związku z tym proszę Państwa o przegłosowanie, żebyśmy byli pewni, że wykonaliśmy całą pracę, a więc uchwała jest opiniowana przez stosowne komórki i nie wniosły one uwag merytorycznych. Poproszę, żebyśmy również uwzględnili ich prośbę i te przepisy tam umieścili, żeby już nie było wątpliwości, że jak udzielamy pomocy de minimis, to zgodnie z przepisami unijnego prawa.
Tym rzecz o to chodzi. Czy tu są pytania, dyskusja? Nic na tak, no też właśnie.
Z drugiej strony mamy naszą spółkę szpitalną, też mamy pomoc, też ten minister.
No tak. W takim razie przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, następny punkt, 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Pan skarbnik ma głos. Proszę uprzejmie.
Jeżeli chodzi o przedłożony projekt uchwały zmieniającej budżet, jak Państwo widzicie, główną pozycją jest tutaj wprowadzenie wolnych środków, czyli oszczędności z lat poprzednich, które udało się wygenerować na pokrycie potrzeb funkcjonowania powiatu goleniowskiego. Tutaj zmiany w uzasadnieniu wymieniamy. Gdyby były jeszcze jakieś szczegółowe pytania dotyczące poszczególnych pozycji, to chętnie odpowiem. Są w uzasadnieniu.
Ale Państwo dostali uchwałę dzisiaj.
Wiem. Aha. Przepraszam za to, że dostaliście Państwo ją dzisiaj, niestety ze względów organizacyjnych i wypadek losowy pracownika, który to opracowuje. Nie mogliśmy ich przedłożyć wcześniej. Zmarła mama. Także przepraszam bardzo. Jeżeli chodzi o zwiększenie dochodów, to mamy je tutaj wymienione. Widzicie Państwo, są one wymienione w kolejności takiej, jak mamy zamieszczone 100 tysięcy w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z opłaty eksploatacyjnej związanej z wydobyciem na terenie powiatów kopalin. Oraz za zajęcie pasa drogowego, wpływów ze zezwolenia oraz różnych dochodów, to znaczy takich, które nie mają innego paragrafu wyznaczonego. Z reguły są to te, które wrzucono do wspólnego kotła, takich troszeczkę jeszcze mamy. 138 449 w związku z podpisaniem umowy na Erasmus Plus. Dostaliśmy te pieniądze na staże w Włoszech. Będzie to realizować zespół szkół numer 1 w Goleniowie. Tutaj ta szkoła jest bardzo aktywna na niwie Erasmusa. Dostaniemy 100% z Erasmusa na pokrycie wydatków, w związku z tym wprowadzamy to do budżetu. 45 345 w związku z uwzględnieniem wniosków dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Od tego roku zadaniem własnym powiatu jest wydawanie oświadczeń i zezwoleń dla cudzoziemców podejmujących pracę na terenie powiatu. Jest to dość dziwne zadanie własne, bo jako jedyne w Polsce dzielimy się dochodami po 50% z budżetu państwa. To jest nowum. Można powiedzieć, że wprowadzono podatek od dochodów uzyskiwanych przez powiat. Połowa tych dochodów stanowi dochód wojewody i tam je odprowadzamy. To są środki uzyskane przez nasz Urząd Pracy. Muszę powiedzieć, że jesteśmy trzecim pod względem ilości wydawanych tego typu dokumentów powiatem w zachodniopomorskim. Pierwszy jest Szczecin, drugi jest Koszalin, trzeci jesteśmy my. Konkurujemy ze Świnoujściem, tak powiedziałbym. Szczecin, Koszalin i powiat goleniowski. Dwa duże miasta i powiat goleniowski. Kolejna pozycja 101 200 w związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych z Funduszu Pracy przeznaczonych na pokrycie nagród i składek na ubezpieczenie społeczne Powiatowego Urzędu Pracy. Tutaj dzięki temu, że Urząd Pracy wypracował odpowiednie wskaźniki, dostaliśmy 2% środków, którymi dysponował Powiatowy Urząd Pracy na te nagrody. I tutaj też ciekawostka, to jest dodatek do nagród nie obejmujący składek na Fundusz Pracy, czyli ten wydatek będzie musiał być zasilony również ze środków powiatu w celu uregulowania składek na Fundusz Pracy, co jest dość dziwnym rozwiązaniem, bo są to zadania funduszu. 745 zł wniosek dyrektora wypracowali, nie ma znaczenia większego oczywiście. 82 416 w związku z uwzględnieniem wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Tutaj zwiększamy dochody z tytułu uzyskanych dodatkowych wpływów, w tym głównie z odpłatności rodziców i gmin za pobyt dzieci, oraz 198 627 w związku z uwzględnieniem wniosków dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, który też w tym roku już księguje swoje dochody, przejął tą część od PCPR-u i tutaj też w związku z przyjęciem kolejnych dzieci do placówki te dochody planowane rosną. No oczywiście również zmniejszamy dochody o 685 tysięcy w związku z uwzględnieniem dyrektora Wydziału Inwestycji i Promocji, który w związku ze zmianą harmonogramu prac w ramach projektu, który się nazywa kontrakt samorządowy, czyli ta rozbudowa i przebudowa, czy remont zespołu szkół ponadgimnazjalnych jeszcze w Nowogardzie, tak o tej nazwie, nie będziemy w stanie uzyskać dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w planowanej kwocie. W związku z tym musimy zastąpić przynajmniej w tym roku te środki środkami własnymi, a otrzymamy je dopiero po rozliczeniu prac, które tam się dzieją. I tutaj jest jeszcze jedna wątpliwość. Prawdopodobnie, nie wiem, ale w grudniu będziemy musieli jeszcze kolejny raz weryfikować ten harmonogram. W związku z tym, że rozliczenie w tej chwili każdego projektu trwa minimum 90 dni, a mamy koniec września, a nie złożyliśmy wniosku o płatność. W związku z tym prawdopodobnie w tym roku również na kolejnej, tej, która była w dniu składania wniosku, czyli 12 czerwca realna, na dzień dzisiejszy może się okazać, że budżet będzie musiał być zweryfikowany również o kolejną kwotę, to jest 825 tysięcy. Przeniesienie wydatków 12 tysięcy to jest wniosek dyrektora PCPR, dostosowuje do potrzeb, po prostu przenosi z tych paragrafów, które są oszczędne, które wykazują oszczędności, na te, które wykazują braki. No i oczywiście zwiększenia wydatków również macie Państwo opisane. Oczywiście część z nich się pokrywa z wydatkami. 100 tysięcy dla Wydziału Dróg na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dróg oraz na przeprowadzenie przeglądów tych rocznych, do których zobowiązują nas przepisy prawne. 30 tysięcy w związku z uchwałą, którą już opiniowaliśmy, o pomocy finansowej dla gminy Osina na zakup samochodu bojowego dla OSP Redle. 138 449 na ten Erasmus Plus. 32 tysiące na projekt rozbudowa, termomodernizacji i doposażenia budynku zespołu szkół ponadgimnazjalnych. Tutaj okazuje się, że musimy zwiększyć
zaangażowanie własne powiatu ze względu na niedoszacowanie projektu w momencie określania pierwotnego harmonogramu. 146 545 000 dla Powiatowego Urzędu Pracy, oczywiście w związku z zasileniem na nagrody, jak również wypracowanymi dochodami przez tą jednostkę. 198 000 centrum tych dochodów, które zostały wypracowane na potrzeby tego centrum, głównie na pokrycie wzrostu wynagrodzeń pracowników, który jest tam konieczny z uwagi na zbyt niskie wynagrodzenie. Odchodzą opiekunowie i trzeba po prostu będzie te wynagrodzenia podnieść. Oraz 82 416 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Goleniowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych zawodowych prowadzonych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Oczywiście przeniesienie do kwoty 10 761 zł w ramach wniosku SOSW i zwiększenie planowanych przychodów, czyli te kwoty, o których mówiłem, które stanowią główną kwotę zmian w budżecie, 748 202 z wolnych środków, czyli z oszczędności dla poprzednich, uzupełniamy budżet tegoroczny.
Panu skarbnikowi, czy my mamy uwagi, czy my mamy pytania po tych wyjaśnieniach pana skarbnika? Co by było rewolucyjne? W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały dotyczącego zmian w budżecie? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie ufamy panu. Dziękuję serdecznie. I następny punkt, który również pewnie pan będzie referował, dotyczy uchwały zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
Tutaj również zmieniamy poziom deficytu, a w związku z tym musimy również zmienić wieloletnią prognozę. Oczywiście, jak państwo widzicie, w załączniku numer 1 mamy dostosowanie planu budżetu na rok 2018. Musieliśmy te pozycje poprawić tak, aby był zgodny z projektem budżetu. Oczywiście również dokonywaliśmy zmian w zakresie poszczególnych zadań, które w wieloletniej prognozie finansowej, zadań wieloletnich zostały zamieszczone i limitów. W związku z tym szczególnie dotyczy to zadania tego dotyczącego kontraktu samorządowego, bo tam te przesunięcia harmonogramu były dość znaczne. Gdyby były jeszcze jakieś pytania. Oczywiście załącznik numer 2 powinien odzwierciedlać te wszystkie zmiany, które tutaj dokonujemy, czyli te elementy, które wpisujemy, tak?
Dziękuję panu skarbnikowi. To też jest materiał, który dzisiaj żeśmy otrzymali i pewnie też na zasadzie zaufania będziemy głosować. Ale spytam, czy są pytania, czy są uwagi.
Planowany deficyt się zwiększa, tak? To co chciałem.
Aha. Co robimy? Głosujmy. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Tak jak mówię, pewnie na zasadzie zaufania do pana skarbnika. Kto jest za? Jednogłośnie dziękuję państwu. Bo to jest wieloletnia prognoza finansowa aż do 31 roku. Tak sięga nasze zadłużenie. Dziękuję państwu, dziękuję panu skarbnikowi. Punkt 11 to sprawozdanie z wykonania budżetu. bierzemy to teraz na tapetę i pan skarbnik, czy pani dyrektor? No proszę, pan skarbnik. Tak. No więc proszę, pan skarbnik. Pan skarbnik.
Prosił, żeby poprawić sobie, to nie jest z wykonania budżetu, tylko to jest informacja z wykonania budżetu. To nie powinno być słowa sprawozdanie, to jest informacja. Oczywiście ona jest w formie sprawozdania, ale w ustawie o finansach publicznych pisze informacje i tego powinniśmy się trzymać.
Pan wymienił kartkę?
A tak nazwaliśmy?
Tak. To nie biuro rady,
to co wymyśliło. To zapytam panią Basię. Generalnie jest to informacja z wykonania budżetu. I tak powinno być. Strona tytułowa prawdopodobnie nam się tutaj z wykonania budżetu, czyli z rocznego, zawieruszyła i poprawimy tą część, chociaż nie powinniśmy. To powinno być uznane za błąd. Ale generalnie rzecz biorąc jest ojej. Jeżeli chodzi o wykonanie budżetu, to proszę Państwa, tak jak opisaliśmy i jak opisało to Rio, z drobnymi pomyłkami, za które przepraszam, po prostu doliczyliśmy do wydatków płacowych składki, które płacimy od wynagrodzeń pracowniczych, ale one są zamieszczane w wydatkach pozostałych. Zazwyczaj w dwóch przypadkach nam się to niestety nie do tego przedziału zaliczyło. Prawdopodobnie chodziło o formułę w Excelu, która nam to przerzuciła. Nie wpływa to, tak jak pisze Rio, w żaden sposób na sfałszowanie czy zafałszowanie wyników. Zwiększamy jakby wydatki osobowe, a pomniejszamy wydatki na działalność statutową, bo tak one się nazywają. Poprawimy to oczywiście w sprawozdaniu rocznym. To dotyczy 12 200 kwoty i o ile dobrze pamiętam, 72 tysiące złotych w przypadku działu 750-20. Niemniej jednak, tak jak mówię, wykonanie za pierwsze półrocze jest, powiedziałbym, zerowe. Tak? Wydatki, dochody są, przekraczają 50%, wydatki ich nie przekraczają. Niemniej jednak również Rio zwróciło uwagę na rzecz, która jest niepokojąca i to trzeba będzie monitorować. Ja zresztą cały czas to robię. Chodzi o to, że duża część wydatków, dochodów może nie zostać zrealizowana, bo wskazują na to współczynniki na półrocze, jak również to, że mamy do czynienia z systemem, który przekłada wydatki inwestycyjne na drugie półrocze. I tutaj ten element dotyczący wykonania wydatków ogółem w wysokości poniżej 50% tak naprawdę nie odzwierciedla sytuacji, bo zaangażowanie w tym czasie jest dużo wyższe. Niemniej jednak wszystkie współczynniki budżetowe zgodne z ustawą o finansach spełniamy, utrzymujemy w ryzach zbilansowanie budżetu, jak również to, że planowane wydatki na wydatki bieżące tak zwane, czyli wszystkie oprócz inwestycji i zakupów inwestycyjnych mamy na poziomie niższym niż planowane dochody, a to pozwala nam przyjąć to sprawozdanie jako prawidłowe. Niemniej jednak, tak jak mówię, tutaj druga część półrocza będzie bardzo istotna. Dużo mówiliśmy o dofinansowaniu dla szpitala. To objęcie udziałów, to kolejne wyprowadzenie pieniędzy z budżetu powiatu i tak naprawdę na rok następny oszczędności praktycznie nie będzie, a w związku z tym trzeba się liczyć z tym, że coś, czego nie robiliśmy od 12 lat, a było praktyką przed tym okresem tradycyjną, że zaciągamy kredyt na przeżycie. Kredyt w rachunku bieżącym prawdopodobnie wróci do nas ze względu na to, żeby utrzymać płynność. To są te elementy, o ile sprawdzą się przewidywania i Rio, i moje dotyczące niewykonania dochodów. Tak? No to jest istotne.
własny. Pierwsze miejsce.
Poziom długu, tutaj nie mamy zastrzeżeń. Generalnie rzecz biorąc, musicie Państwo pamiętać, że każda pomoc dla szpitala odbywa się kosztem zadłużenia powiatu. Im więcej przeznaczymy na to środków, tym biedniejsi będziemy my, bo koszty obsługi tego długu będą spoczywać na nas, tak? A współczynniki ustawowe w tej chwili mówią o pewnych normach. Jeżeli je przekroczymy, to niestety Rada przestanie pełnić swoją funkcję w zakresie uchwalania budżetu. Tą rolę przejmie RIO. A ono wykreśla wszystko, co jest poza ustawowe minimum. Czyli bilansuje nam budżet na zasadzie takiej, że wykreśli wszystko, co jest dla nas istotne, a zostawi to, co jest obowiązkowe. No taka jest prawda. Także tu ten element, o którym tu tak, nie wiem, mówi się, że powinniśmy wpisać do budżetu stałą kwotę dla szpitala, ja powiem szczerze, ja tego na dzień dzisiejszy nie widzę. Zobaczę może bardziej po 20 listopada, kiedy dostanę prognozę dochodów. Na razie na budżet tegoroczny po prostu jest to nierealne. My nie mamy takich podatków, jak mają gminy. Gminy mają 60% albo i więcej dochodów własnych. My tak naprawdę mamy budżet dysponowalny, czyli tym, co dysponuje powiat, na poziomie tego, co ma kontrakt szpitala. Tak? Generalnie rzecz biorąc, z tych środków musimy podzielić na funkcjonowanie administracji, na dopłaty do oświaty, bo to jest zadanie własne powiatu, przypominam, a szpital nie jest takim zadaniem. Mamy promocję zdrowia i dofinansowanie do zadań zleconych, bo mamy je zaniżoną wycenę od początku istnienia powiatu. Tutaj pan Jabłoński jako były starosta może coś o tym powiedzieć, że zadań miał od groma środków niewiele, około 3 milionów. Tak liczyliśmy z panią sekretarz, że na tyle rocznie jesteśmy niedofinansowani w tym względzie. No tyle środków ubywa nam z tych już powiedzmy 24-25 milionów dochodów własnych, tak? Bo o tych możemy decydować. No i jeszcze zostaje nam dofinansowanie pomocy społecznej. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, ale na dzień dzisiejszy zmieniło się rozporządzenie o wysokości świadczeń w ramach pieczy zastępczej. Bardzo znacznie rosną wynagrodzenia osób pełniących funkcję pieczy zastępczej, gdzie również będziemy musieli dopłacić, bo system dochodów powiatu jest oparty nieracjonalnie, to znaczy, że dostajemy 10% kosztów na dziecko na pierwszy rok, 30 na drugi rok i trzeci pozostałe dopiero 50% kosztów. Pozostałe środki musimy uzupełnić z budżetu własnego. A jesteśmy trzecim znowu powiatem, jeżeli chodzi o liczbę dzieci w pieczy zastępczej. Trzecim. Po Szczecinie i Koszalinie. W związku z tym, no, to trzeba mieć na uwadze.
Gdzie to bardziej gmina niż to.
Tu jeszcze mamy opinię właśnie z RIO, Regionalnej Izby Obrachunkowej, plus ta informacja o wykonaniu budżetu. No pewnie tutaj niewiele mamy pytań do zadania panu skarbnikowi. Jego wyjaśnienia mówią wiele. W takim razie przejdźmy do głosowania nad tą informacją. Kto z Państwa jest za przyjęciem informacji przedstawionej przez pana skarbnika? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję Państwu. I pani dyrektor Chomińska doczekała się swojej kolejności. A teraz już ostatnia informacja dotycząca przygotowania szkół i placówek prowadzonych przez powiat do roku szkolnego 18-19. Pani dyrektor, dziękuję panu skarbnikowi. Pani dyrektor, bardzo proszę, oddaję pani głos. Dziękuję.
Jest, słychać, tak? 7 takich orzeczeń. Jest to 90 godzin. Pan przewodniczący jest nauczycielem, więc wie, ile to jest. To są praktycznie 3 oddziały. Ale to jest już przyczyny. Może porozmawiamy o tym, jak będzie raport o stanie realizacji zadań oświatowych. To jest tylko taka informacja o przygotowaniu. To jest sesyjna chyba informacja, tak. Tak. Także niedobrze dzieje się w tym liceum w Nowogardzie. Tak, ja nie jestem władna w tej chwili, żeby powiedzieć, co trzeba zrobić. Ja bym mogła powiedzieć, ale na pewno moje zdanie nie jest tutaj znaczące i... Są pomysły przeniesienia, ponieważ też budynek tej szkoły generuje ogromne koszty. Tam jest mnóstwo zaleceń sanepidu. Chodzi o podpiwniczenie, które mówię, należałoby również dużo... To już następny zarząd. Ja tylko tak może szybciutko i niedokładnie. Rozbudowuje się szkoła na Poniatowskiego, są tam budynki i prawdopodobnie był też taki pomysł, żeby przenieść po prostu tam te budynki, tak aby nie generować już budynek, a wtedy po prostu zobaczymy, jak to wtedy się rozwiąże. Chodzi o bazę, czyli przenieść tam do tego, słucham? Tak, ale on był ale w tej chwili nabór i zainteresowanie wskazuje na to, że no nie odbudujemy, jak ja to mówię, popularności tej szkoły i renomy tego, czym kiedyś ta szkoła była. Także. A ja tam uczyłam 17 lat. I w tej chwili, no to jest to chyba 50. Nabór jest, to są 2 klasy, 43 osoby, także to jest... Ta innowacja, klasa policyjna, ale ona też, sami Państwo widzą, już nie cieszy się popularnością. Wyczerpała się ta formuła. Jest drugi, ale jest gminny, tak? Także... tak. Tak, tak. Także w razie czego młodzież z powiatu goleniackiego, z terenu i pobliskich gmin Nowogard na pewno edukację ogólnokształcącą ma zabezpieczoną. Także kiedyś też...
Dziękuję.
Szanowni Państwo, żeby nie poszło w eter, że zlikwidowało się, przynieśli. My tych uczniów przyjęliśmy do liceum, które jest w zespole szkół ponadgimnazjalnych. Mamy tam liceum. Ale żeby Państwo nie poszła taka interpretacja w eter, że myśmy przyjmowali tych uczniów, że było jakieś porozumienie i tak dalej. Szkoła pana, może nie Kopysińskiego, bo organem prowadzącym jest pani Kopysińska, jest szkołą publiczną. W związku z powyższym, jako szkoła publiczna powinna przeprowadzić procedury likwidacyjne. Procedury likwidacyjne przeprowadza się do lutego każdego roku. Czyli w lutym, jeżeli chcieli likwidować szkołę, powinni przeprowadzić procedurę. Nie przeprowadzili takiej procedury. Między nami były tylko rozmowy prowadzone takie kuluarowe. Czy my jesteśmy w stanie tych uczniów przyjąć? Oczywiście, że jesteśmy w stanie przyjąć, ponieważ mamy liceum w tamtym zespole. I teraz ci uczniowie nie byli na żadnych zasadach przeniesienia. Organ prowadzący wprowadzał słuchaczy troszeczkę w błąd, że my ich przyjmujemy, że jest jakieś porozumienie. Słuchacze przychodzili z pretensjami czasami. To nie tak było. Organ prowadzący tam troszeczkę źle poinformował słuchaczy, a tak naprawdę oni powinni odebrać dokumenty z tamtej szkoły i na nowo się do nas przyjmować. Ponieważ nie przeprowadzono tam żadnej procedury, ta szkoła do tej pory funkcjonuje. Jak organ prowadzący tych słuchaczy zmusił do tego, że oni zabrali dokumenty i przenieśli do nas, to ja już w to nie wnikam. Ale to była, my robimy normalny nabór. Oni przynieśli dokumenty i zostali przyjęci do szkoły, z tym, że jeszcze jakby była taka sprawa, nie każdy semestr został otwarty, ponieważ w szkole u pani Kopycińskiej nabierane były semestry we wrześniu i w lutym. Dlatego niektórzy słuchacze będą mieli stracone pół roku, ponieważ u nas funkcjonuje tylko system wrześniowy. W związku z powyższym będą musieli poczekać pół roku, tak aby wejść dalej i kontynuować naukę. W tej chwili 109 jest przyjęto do szkoły.
Ja tutaj na stronie 5 takie zdanie w tej informacji przeczytałem. W zespole szkół numer 1 w Goreniowie nastąpił spadek o 13 uczniów. Minimalny spadek o 5 uczniów nastąpił również w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Nowogardzie. Z tym, że, panie dyrektor, ten minimalny spadek i te 5 uczniów to stanowi 10%, prawie 10% ilości przyjętych, a 13 uczniów 4%. No także te proporcje, a to słóweczko...
Dobrze. Ja woli komentarza. Ja wiedziałam, panie radny, panie przewodniczący, że oberwę za tą szkołę i przyjmuję, tak, oberwę jeszcze dalej, jak będzie raport. Jestem przygotowana na wyniki matur, dlatego mówię, należy coś zrobić i ja już bym to dawno zrobiła, nie jestem osobą decyzyjną. Wyniki...
Przepraszam, wyłączyłem panią, przepraszam najmocniej. Proszę skończyć swoje...
I, tak, wyniki matur w liceum nowogarskim są tragiczne. Oprócz tego, że bardzo duży procent uczniów nie przystępuje do matury w liceum, to jest niewyobrażalne, to ja na razie nie będę mówiła. Także, tak, ja przyjmuję...
Pani, do pani, no nie możemy mieć pretensji, ale pamiętacie państwo na ostatniej sesji, jakie mi się oberwało od moich kolegów, koleżanek, uwagi, jak ja mogę nalatywać na dyrekcję szkoły. Nalatuję, bo ta szkoła 1 000 000 dotacji dodatkowych, oprócz tego, co w budżecie przewidziane, 1 000 000 jeszcze z powiatu idzie na szkołę. No, 100 uczniów. Byliśmy w tragicznym stanie z ten budynek.
Na końcu tego pogardu. To jest ta druga część DPS-u.
Blisko jeziora.
Stary, bo to
tak, i koszty generuje ogromne
wszystkiego mamy ten drugi
dodatkowe.
DPS, który został połączony, to jest niedaleko. A byliśmy busem jeździć.
Trzeba to, co mówi pani dyrektor, tu trzeba zareagować i to w miarę jak najszybciej, bo koszty wzrastają.
Robiliśmy to w Maszewie, tak? To też była szkoła, która nie miała naborów, która przynosiła straty. Niestety.
Czy odnośnie tej informacji?
Szanowni państwo, ja jeszcze chciałam dodać... Ja. Jeżeli chodzi o tą informację, żeby Państwo byli przygotowani, nie wiem, czy rozmawialiście tutaj na temat problemów, które powstały w szkole, w naszym zespole szkół numer 1. Czy jest Wam wiadomo, żeby nie było, o salę naszą gimnastyczną, o ten problem jest znany. Na pewno póki co młodzież ma zajęcia gdzieś na zewnątrz, basen i tak dalej. Później będziemy myśleć o zabezpieczeniu. O zabezpieczeniu jakichś pomieszczeń, tak aby może przetrwać, jak będą inne, chłodniejsze dni. Remont w ZSP w Nowogardzie też Państwu jest znany. Wszystko jest tam na bieżąco, z małymi poślizgami, ale w bezpiecznych, jak ja to mówię, higienicznych warunkach póki co te zajęcia się odbywają. I jeszcze jakby gdzieś docierały takie sytuacje, to chcę tylko poinformować, że mały problem powstał z... Jest tu informacja, że zespół szkół ponadgimnazjalnych w Nowogardzie nie posiada pełnej obsady, pełnej kadry pedagogicznej. Poruszony jest tu problem nauczycieli informatyki, ale chcę powiedzieć, że jest tam głębszy problem. Mamy problem do tej pory, nie mamy arkusza. W pierwszym arkuszu 60 godzin zajęć dydaktycznych było na wakacie w dniu 1 września, co jest niedopuszczalne. Jestem w całym kontakcie z kuratorium, bo nie wiem, jak tą sprawę rozwiązać, ponieważ nauczyciele rezygnują tam z nauki i nie wiem do tej pory, co się w szkole dzieje, ponieważ dalej nie mam arkusza, a muszę się przyznać, że współpraca z panem dyrektorem jest bardzo trudna. Żadne rozmowy nie skutkują i nasza tak jakby praca i kontakt odbywa się, uwaga, tylko i wyłącznie pisemnie. Pan Jarosław Chudyk. Panie radny, nie mnie oceniać. Dobra, dobrze. Też były problemy. Inne, ale były. Słucham? Przedstawił arkusz i mówię, 60 godzin na wakacie. Przedmioty mechaniczne i informatyczne. Konsultowałam się z kuratorem i absolutnie, no przecież nikt nie zatwierdzi arkusza. W związku z powyższym był telefon do pana dyrektora. On zaczyna się tłumaczyć. On po prostu się tłumaczy. To jest pół godziny rozmawiania, tłumaczy i tak dalej, bo ten mu odszedł. W związku z powyższym dostał pismo, że ma przedłożyć. Do tej pory nie mam. Informacja jest w kuratorium również, że ja będę czekać. Jeżeli do końca września nie dostanę arkusza, dostałam również taki sygnał, że możemy w tym już momencie przedsięwziąć kroki, ponieważ no to jest podstawa do, tak, ponieważ no nie wypełnia podstawowych swoich zadań. Wszystko piszemy w pismach, gdzie jest podstawa programowa, wszystko jest. Pani Danusiu, ja powiem tak. Tam były pewne sprawy w ciągu roku robione, on prawdopodobnie realizuje. On oszukuje w jaki sposób? Zastępstwami doraźnymi. Ja tego nie wiedziałam. Jak nauczyciele mu gdzieś odchodzą na jakieś zwolnienia dłuższe, są tam zastępstwa doraźne. To tylko wyszło w momencie, jak pan skarbnik patrzył przy wynagrodzeniach pracowników nadgodziny. To było, pani Aniu, nie na zarządzie. I ja dopiero tak, zastępstwami doraźnymi dostaje to na przykład dyrektor. Znaczy nie, przepraszam, nie dyrektor, kadra kierownicza, dyrektor, kierownik internatu, który ma tam zniżkę, jest informatykiem, tak, 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 i to jest tym doraźnym, to jest płatne, to nie jest wykazane jako ponadwymiarówka, więc tam troszeczkę, ale ja poczekam w tej chwili i będziemy tego pilnować. Ja mówię, kuratorium to wie, zresztą pani kurator u mnie będzie teraz w piątek, też poinformuje o tym problemie, że taki jest. Ja już tu nie będę ukrywać. Nie będę ukrywała. Szanowni Państwo, oczywiście można poprosić w ogóle pana dyrektora w przyszłości na rozmowę. On bywa na zarządzie, ale on... Nie docierają żadne do niego argumenty. Ja ostatnio przy rozmowie, podam Państwu tylko taki przykład, zaatakował mnie, że ja go zmuszam i zarząd do łączenia oddziałów, że to ja decyduję, jakie on ma oddziały w szkole. Proszę posłuchać. Ma 8
zawodów, kształcenia w zawodach. I to wszystko zostało w kwietniowym arkuszu ujęte. Następnie po naborze przyjmuje 15 uczniów na dany zawód. No to jest niewyobrażalne, żeby kształcił w jednym oddziale 15 uczniów. W związku z powyższym idzie sygnał od zarządu, no ja to proponuję, że on ma połączyć oddziały w ten sposób, że kształcenie zawodowe odbywa się oddzielnie, natomiast ogólne razem. To nawet nie jest łączenie, to jest oddzielne. I ja już dostaję taki zarzut, on jest agresywnie w stosunku do mnie, że my im wszystko mu narzucamy, więc ja nie potrafię rozmawiać. Wszystko, co robię, piszę. Bo ja, ktoś by mi nie uwierzył, że mam taką rozmowę, że on nie potrafi, tak jak mówię, a ja do niego zadaję pytanie, panie dyrektorze, jeżeli pan teraz nie ma pracowników, nauczycieli, żeby zabezpieczyć 3 tych łączonych, to jakby pan zabezpieczył 3 uczniach, jakby pan miał 20 w oddziale czy 15? Brak odpowiedzi. Tak to wygląda. No jest trudno, ja powiem tak, jest bardzo trudno współpracować na jakimkolwiek terenie, nawet chodzi o projekty, o te wszystkie. Tak, tak. Tak. Mechanicznych, przedmiotów mechanicznych. Nie, nie, tam akurat jest trochę inna sytuacja. Nie, to tam jest inaczej. To nie ta szkoła, to jest... około pod 700. Tak. To jest co innego. Dawny rolniczek, tak. No teraz nawet mamy problem właśnie z obsługiwaniem wszelkiego rodzaju imprez. No nie jest to. Tak.
Rektor, dziękuję serdecznie za te informacje.
Dziękuję, jak jest w stanie.
Niezbyt pocieszające.
Ale bardzo mam wniosek. Przedłożenie radnym informacji na temat sytuacji organizacyjnej. Jaka jest sytuacja?
Nie wiem, kiedy będzie kolejna sesja, ale tam mam raport o stanie realizacji zadań oświatowych. Nie wiem, czy w październiku będzie planowana. To na pewno wtedy przygotuję i ta sprawa już się rozwiąże teraz z kuratorium, jak to w tej chwili wygląda.
Wniosek przegłosujmy, ja już go przyjęłem. Jesteśmy za, żeby oficjalnie było, jesteśmy za tym wnioskiem zgłoszonym przez kolegę. Proszę Państwa, to jeszcze tą informację przegłosujmy. Kto jest za przyjęciem tej informacji, którą przedstawiła pani Chomińska? Kto jest za?
Nie, wniosek.
Potem wniosek.
Pana radnego.
A teraz tą informację w całości. Też jednogłośnie. Dziękuję Państwu serdecznie. I to już mamy wyczerpane wszystkie. Reszta na sesji. Sprawozdanie na sesji z prac zarządu. Serdecznie Państwu dziękuję. Przepraszam, że troszkę dłużej to potrwało, no ale były sprawy istotne i tak jest.
Sprawy zdrowia to